Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież ma nadzieję, że jubileusz Gibraltarskiego Sanktuarium Matki Bożej Pani Europy przyczyni się do umocnienia chrześcijańskiej tożsamości Starego Kontynentu.
Kościół zabiega o należyte miejsce nauczania religii w europejskich szkołach.
W Izraelu trwają ostatnie przygotowania na przyjęcie Benedykta XVI.
5 maja witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Przekonanie, że rozważając przeszłość, Europejczycy lepiej będą rozumieli swą teraźniejszość, papież wyraża w liście do kardynała José Saraiva Martinsa, emerytowanego prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Benedykt XVI mianował swoim specjalnym wysłannikiem na uroczystości kończące na Gibraltarze jubileuszowy rok 700-lecia kultu Matki Bożej Pani Europy. Odbywają się tam one dzisiaj. Ojciec Święty przypomina, że także jego poprzednik zachęcał, by w gibraltarskim sanktuarium modlono się o lepsze poznanie i zachowanie w całej Europie jej chrześcijańskich tradycji. Od 7 wieków czci się tam drewnianą figurkę Maryi z Dzieciątkiem. Przed 30 laty Jan Paweł II oficjalnie zatwierdził jej tytuł Pani Europy i Patronki Gibraltaru.
Choć w Europie wolność religijna należy do praw podstawowych, nadal są kraje, w których nauczanie religii napotyka poważne trudności, powiedział kardynał Peter Erde, przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy. Z inicjatywy Rady odbyła się wczoraj w Strasburgu konferencja na temat nauczania religii w Europie. Przedstawiono na niej wyniki badań przeprowadzonych na całym kontynencie na zlecenie Rady Europy. Zdaniem kardynała Erde, badania pokazały, że wciąż istnieją kraje, gdzie Kościół musi się zmagać z ideologią laicką, która chce wypchnąć religię ze szkół, negując jej wychowawczy i wspólnotowy charakter. Uczestniczący w konferencji unijny komisarz do spraw edukacji zapewniał o pozytywnym stosunku Unii do instytucji religijnych. W Europie trzeba walczyć z każdą formą fanatyzmu, zarówno religijnego, jak i ateistycznego, powiedział Jan Figel. Z kolei zdaniem prałata Aldo Giordano, stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy, sam fakt, że instytucja ta sfinansowała badania, świadczy o nowym stosunku do religii na naszym kontynencie.
Zauważamy dziś ponowne odrodzenie zainteresowania religią. Przez kilkadziesiąt lat temat ten był traktowany z pewną podejrzliwością, sceptycyzmem. Dziś natomiast widzimy, że powraca on z wielką siłą, choć nie bez trudności. Odkrywa się, że religia ma znaczenie dla społeczeństwa i polityki. Jest to jednak bardzo niejednoznaczne, bo religia jest często wykorzystywana dla szerzenia przemocy. Szokujące wydarzenia z 11 września 2001 roku bardzo dobrze ukazują ten aspekt. Z drugiej strony coraz bardziej rośnie świadomość, że religia odgrywa decydującą rolę w budowaniu pokoju, solidarności i zgodnego współistnienia narodów. Lepiej też dostrzega się rolę religii w kulturach. Wynika stąd płaszczyzna religijna spotkania kultur. A ponadto dziś najpoważniejszym problemem Europy zaczyna być brak sensu życia. Nie możemy zapominać, że w 15 krajach europejskich główną przyczyną zgonów wśród dzieci i młodzieży jest samobójstwo.
Podróż papieża do Ziemi Świętej to dla władz Izraela sprawa wielkiej wagi i dokładają one wszelkich starań, by się jak najlepiej udała. Zapewnił o tym przebywający z wizytą w Rzymie izraelski minister spraw zagranicznych Avigdor Lieberman. Polityk stojący na czele nacjonalistycznej partii Israel Beitenu uważa, że to wydarzenie przyczyni się do dialogu stymulującego konfrontację między islamem a judaizmem.
Według izraelskich mediów prezydent Shimon Peres miał zaproponować rządowi, by w związku z papieską wizytą zapewnił Kościołowi nieingerowanie przez państwo w 6 ważnych katolickich sanktuariów. Są to Tabor i Góra Błogosławieństw, Kafarnaum, kościoły rozmnożenia chleba nad Jeziorem Galilejskim i zwiastowania w Nazarecie oraz Ogród Oliwny w Jerozolimie. Wiadomość podały wczoraj izraelskie radio wojskowe i dziennik Jerusalem Post, a za nimi liczne agencje. Minister spraw wewnętrznych Eli Yishai od razu zaprotestował, że Izrael nie może się wyrzec suwerenności nad żadną częścią swego terytorium. Rzecznik prezydenta Peresa jeszcze wieczorem wyjaśnił, że wcale nie chodzi o wyrzekanie się suwerenności, ale tylko zapewnienie, że miejsca nie zostaną skonfiskowane, ani nie zostanie naruszony ich religijny charakter, na przykład przez budowę dróg. Sprawa ta jest przedmiotem watykańsko-izraelskich porozumień i chodzi tylko o ich wprowadzenie w życie.
Wśród sześciu wspomnianych sanktuariów media pomyłkowo wymieniły też Wieczernik w Jerozolimie. Jego sytuacja jest jednak zupełnie inna od pozostałych, które bezdyskusyjnie należą do kościoła. Wieczernik zamieniony na meczet jest obecnie pod kontrolą żydowską, choć w ostatnich latach, jak już podczas podróży Jana Pawła II, mogą się tam odbywać katolickie nabożeństwa.
O aktualną sytuację w Ziemi Świętej zapytaliśmy kardynała Carlo Marie Martiniego. Emerytowany arcybiskup mediolański jest w tym szczególnie kompetentny nie tylko jako wybitny znawca Pisma Świętego i środowiska, w którym powstało. Po zakończeniu posługi biskupiej w Mediolanie kardynał Martini zamieszkał na kilka lat w Jerozolimie.
Jerozolima, jak zawsze mówię, nie jest wzorem dialogu ekumenicznego. Wchodząc do Bazyliki Grobu Pańskiego, widzimy, jak różne wyznania przeszkadzają sobie nawzajem śpiewami i spierają się. Jednak w ostatnich latach zrobiono postępy i oczekujemy, że będzie tak dalej. Również dialog międzyreligijny nie jest łatwy. Podkreśliłbym za to dialog pokoju na płaszczyźnie ludzkiej. Znam na przykład znaczną grupę osób, z których każda straciła kogoś z rodziny i zamiast zamykać się w pragnieniu zemsty, szukają teraz po drugiej stronie, palestyńskiej czy żydowskiej, tych, co przeżyli podobną tragedię, by z nimi rozmawiać. Tak powinno się rozwijać dialog na płaszczyźnie wielkich wartości, bo jeśli religie mogą dzielić, w takim dialogu można się do głębi porozumieć. Tu w Ziemi Świętej trzeba dziś prawdy, sprawiedliwości, zrozumienia, wyrzeczenia się przemocy i terroryzmu. Pokój zależy od wielu spraw, których nieraz nie bierze się pod uwagę, na przykład od podziału wody. Jest jej tu mało i trzeba ją równo podzielić, tak by dwa ludy, dwa państwa, jeśli takie będą, mogły żyć. Jest też droga polityki, dialogów, zwykłych spotkań między ludźmi, jak wspomniane przeze mnie grupy pojednania. Od tego wiele zależy. To Ewangelia przeżywana przez ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że chodzi tu o Ewangelię, ale dostrzegają piękno takiej postawy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Państwo nie jest prywatną własnością w służbie osobistych czy partyjnych interesów. Należy szukać wspólnych dla wszystkich korzyści, które mają pierwszeństwo przed interesami indywidualnymi czy grupowymi. Przypomnieli o tym biskupi Togo w przesłaniu z okazji rocznicy uzyskania niepodległości. W dokumencie znajdujemy aluzję do niedawnej próby zamachu stanu, który ujawnił istniejące napięcia polityczne. Episkopat zwraca uwagę na niejasne kulisy nieudanego przewrotu, w którym wziął udział brat prezydenta Forego Gniasingbekpatcha. Przypomina, że do władzy nie można dochodzić przemocą i naruszaniem prawa. Z drugiej strony także sprawcy zamachu powinni zostać osądzeni sprawiedliwie i jawnie. Biskupi Togo wzywają wiernych do modlitwy o pokój w ojczyźnie, która w przyszłym roku będzie obchodzić półwiecze niepodległości. Apelują, by ta sytuacja nie wywoływała zniechęcenia bądź ducha buntu czy zemsty, ale obudziła patriotyzm nakierowany na autentyczne pojednanie.
Niełatwemu tematowi budowania pokoju w Demokratycznej Republice Konga poświęcone jest Krajowe Forum Tamtejszych Chrześcijan. W czasie odbywającego się w stołecznej Kinszasie spotkania dyskutowane są takie kwestie jak formacja kompetentnej i odpowiedzialnej klasy politycznej, rola Kościoła w budowaniu demokracji, sprawiedliwość i bezpieczeństwo narodowe oraz szeroko rozumiane dobre rządy.
Jako jedną z przyczyn trwającego od lat w regionie Nord Kivu konfliktu zarówno episkopat, jak i misjonarze wielokrotnie wskazywali rabunkową eksploatację znajdujących się na tym terenie bogactw naturalnych. By zapobiec rozprzestrzenianiu się tego procederu, amerykańscy senatorzy zaproponowali właśnie projekt ustawy reglamentującej zakup materiałów wykorzystywanych w wysokiej technologii, jak chociażby w produkcji telefonów komórkowych czy statków kosmicznych. Chodzi o to, by firmy nie mogły kupować, jak to robią do tej pory, koltanu, złota czy uranu od pośredników nielegalnie eksploatujących złoża. Obecnie stoją za tym zbrojne ugrupowania, które nie respektują środowiska, a od zysków nie płacą najmniejszego podatku do państwowej kasy. Choć proceder ten wielokrotnie był potępiany jako jedna z przyczyn konfliktu w Kongu, to wciąż po cichu jest on akceptowany przez światowe mocarstwa, które na wojnie zbijają własne interesy. Obecny projekt prawa miałby położyć kres tej praktyce, przynajmniej gdy chodzi o Stany Zjednoczone.
W Korei Południowej uchylono zakaz badań nad komórkami macierzystymi pochodzącymi z ludzkich embrionów. Zadecydował o tym Krajowy Komitet do Spraw Bioetyki. Od kilku tygodni znajdował się on pod silną presją mediów i różnych grup nacisku, które domagały się, by koreańskie władze poszły za przykładem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. 9 marca Barack Obama zniósł bardzo surowe ograniczenia nałożone przez poprzednią administrację w dziedzinie eksperymentów z embrionami, a także przeznaczył na ten cel wielomiliardowe dotacje. Decyzja Koreańskiego Komitetu do Spraw Bioetyki wejdzie w życie po zatwierdzeniu jej przez rząd. Ministerstwo Zdrowia już zapowiedziało, że nastąpi to niebawem.
Na zniesienie zakazu nie zgadza się koreański kościół. Przewodniczący Komisji Episkopatu do Spraw Bioetyki wydał w tej sprawie kategoryczne oświadczenie. Przypomina w nim, że każdy embrion jest człowiekiem. Pozwolenie na eksperymenty z embrionem oznacza zgodę na jego unicestwienie i manipulowanie nim. Biskup Gabriel Chang Bong-hun zaznaczył przy tym, że Kościół doskonale rozumie cierpienie chorych ludzi i dlatego w pełni popiera rozwój badań nad komórkami macierzystymi, które nie pochodzą z ludzkich embrionów.
Blisko 70% osób, które w wieku dorastania były praktykującymi katolikami, pozostaje w kościele w wieku dorosłym, wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych przez Pew Forum. Sondaż wskazał również, że czynnikiem determinującym pozostanie w kościele jest fakt uczestniczenia w wieku dziecięcym i młodzieżowym w niedzielnej Eucharystii.
Okres dojrzewania spełnia krytyczną rolę w rozwoju życia duchowego. Jak potwierdzają wyniki badań, to co wydarzy się w okresie dzieciństwa i w okresie nastoletnim ma dalekosiężny wpływ na nasze życie, powiedział metropolita Waszyngtonu arcybiskup Donald Ware, przewodniczący Komisji do Spraw Doktrynalnych przy Episkopacie Amerykańskim. Sondaż ustalił również, że zaledwie 3% spośród tych, którzy opuścili kościół w ostatnich kilku latach, zrobiło to z powodu nadużyć seksualnych duchowieństwa. Wierzący potrafią oddzielić grzechy i upadki konkretnych ludzi od treści wiary. Nadużycia seksualne są strasznym grzechem, ale większość wierzących dzięki dobrym doświadczeniom i znajomości wielu dobrych duszpasterzy postrzega je jako dewiację, a nie normę zachowań w kościele, powiedział metropolita Waszyngtonu. Z sondażu wynika również, że przyczyną najczęściej podawaną za powód odejścia z kościoła jest nieakceptowanie doktryny katolickiej. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Epidemia świńskiej grypy w Meksyku zmobilizowała tamtejszy kościół. Chodzi nie tylko o prewencję, m.in. w postaci ograniczenia zgromadzeń religijnych, czy o kampanię modlitw w intencji odwrócenia klęski. Komisja Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Społecznego oraz meksykańska Caritas wspierają działalność parafialnych i diecezjalnych ośrodków zdrowia w walce z epidemią. Dotyczy to zwłaszcza stanu San Luis Potosi, gdzie zanotowano najwięcej przypadków zarażenia tym wirusem. Katolickie organizacje humanitarne ostrzegają także przed oszustami i złodziejami, którzy podszywają się pod pracowników socjalnych bądź służbę zdrowia.
Równolegle z praktyczną pomocą Kościół nie zaniedbuje refleksji o charakterze strategicznym. Idzie ona w trzech kierunkach. Jak dać ludziom nadzieję oraz zmobilizować ich do większej odpowiedzialności i solidarności? Co należy czynić w dalszej perspektywie czasowej, zwłaszcza w środowiskach dotkniętych największą biedą? Oraz jak wykorzystać obecny kryzys dla lepszego dialogu i współdziałania wewnątrz Kościoła, a także dla współpracy ze społeczeństwem i państwem w stawianiu czoła podobnym wyzwaniom.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.